Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Nie biegłem nigdy w maratonie. Nawet się nie przymierzałem do tego, żeby biec w maratonie, ale rozmawiałem z ludźmi, którzy biegają maratony. I mówili mi, wiesz, to jest takie wydarzenie, kiedy biegaczowi towarzyszy całe spektrum odczuć. Od ekscytacji przed samym biegiem, radość, ekscytacja, fascynacja, satysfakcja, zmęczenie, jeszcze większe zmęczenie, kryzys, poważny kryzys, kiedy wszystko w tobie krzyczy, że to już jest koniec i powinieneś sobie odpuścić. Twój mózg ci to mówi i ty przekonujesz swój umysł, że jednak chcesz dalej biec i biegniesz. No, przynajmniej takie jest założenie. Nie wszyscy biegną, ale do końca dobiegają, ale są ci, którzy kończą maraton. W maratonie ważne jest to, jak ukończysz. Nieważne jest, jak zaczynasz, ale ważne jest, jak zakończysz. To był rok 1908, kiedy włoski biegacz, który się nazywał Dorando Pietri, stanął do biegu swojego życia, biegu maratońskiego. W zasadzie dosyć dobrze mu szło, ale pod koniec tego biegu ludzie wstrzymali, obserwujący to wydarzenie wstrzymali oddech, ponieważ Dorando nagle ku zaskoczeniu wszystkich skręcił w niewłaściwym kierunku, przebiegł kilkanaście metrów i przewrócił się. Później wstał, zaczął znowu biec i ponownie się przewrócił, nie ukończywszy swojego biegu. To był bieg jego życia, którego nigdy nie skończył. Można powiedzieć, że my też chcemy czy nie bierzemy udział w swego rodzaju maratonie. I to nie jest maraton 42 kilometrów, ale tak naprawdę to jest maraton naszego życia. Autor listu do Hebrajczyków porównuje nasze życie do biegu i porusza naszą wyobraźnię, ponieważ kreśli przed nami obraz igrzysk olimpijskich. Udział w igrzyskach, starożytnych igrzyskach olimpijskich był niesamowitym przywilejem, a zdobycie wieńca laurowego wyjątkowym zaszczytem, prawie że nieporównywalnym z czymkolwiek innym. Tłumy zwykle były wypełnione po brzegi, tłumy stadionu i biegacze tak naprawdę dawali z siebie wszystko, aby być zwycięzcami w tym biegu. Aplauz, jaki towarzyszył zwycięzcy albo też kolejnym osobom, był tak głośny, że słychać go było nawet kilka kilometrów poza obrębem stadionu. To był bieg, który odbywał się w zamierzchłych czasach. Przed nami, albo my też bierzemy udział w zupełnie innym biegu, o którym mówi autor tego listu. Pamiętacie, w poprzednim rozdziale, kiedy rozmawialiśmy, odnosiliśmy się do 11 rozdziału, tam jest mowa o tych wszystkich, którzy biegli przed nami. Ich życie nie było łatwe. Na dobrą sprawę zmagali się z wyzwaniami takimi, z jakimi może niektórzy z nas się zmagają, albo też znacznie większymi. Wielu z nich straciło to, co miało najcenniejszego. Byli bardzo różni, tak różni, że już bardziej nie mogli być, a jednak życie tych wszystkich ludzi autor listu charakteryzuje dwoma słowami: przez wiarę. I teraz my dzisiaj, kiedy biegniemy w naszym biegu życia, mamy, jak to określa autor, tak wielki obok świadków, to znaczy mamy tych wszystkich, którzy biegli przed nami. Nie tylko mamy wielki obok świadków, który się nam przygląda i nam dopinguje i kibicuje, ale też autor tego listu od samego początku zwraca naszą uwagę w bardzo wyjątkowy sposób na Jezusa. Mówi o tym, że Jezus jest większy niż jakikolwiek obrządek religijny. Mówi o tym, że Jezus jest większy niż kultowe, znaczące postaci Starego Testamentu, chociażby tak jak Mojżesz. Mówi o tym, że Jezus jest tym, który jest w stanie dać nam wyjątkowy odpoczynek, jakiego nikt inny ci nie da. Mówi też o tym, że Jezus jest tym, który tak bardzo nas kocha, że złożył za nas jedną niepowtarzalną, doskonałą ofiarę, która w żaden sposób nie może być powtórzona. I teraz zachęca nas do tego, żebyśmy skupili się ponownie na postaci Jezusa, bo o ile te osoby, o których jest mowa wcześniej, są tymi, którzy nas inspirują do biegu, to Jezus jest tym, który nas uzdalnia do tego biegu. jesteśmy zachęceni do tego, żeby biec w naszym codziennym życiu, które często nie jest łatwe, które rzuca nam różnego rodzaju wyzwania niemal każdego dnia. Zachęcani jesteśmy do tego, żeby nie tylko biec, ale też biec wytrwale w tym biegu, wtedy, kiedy czasami wszystko w nas krzyczy, że już nie damy rady, że więcej nie wytrzymamy, że to jest za dużo, że to jest ponad moje siły. Kiedy biegacze w starożytności stawali na linii startu, to osoba, która rozpoczynała bieg, miała ten przywilej, żeby wykrzyknąć do nich ho agon proketai, czyli agonia tuż przed tobą. Agonia leży przed tobą, jest wyłożona, trochę jak dywan. I oni, wiedząc o tym, byli też zachęcani do tego, do czego autor tego listu nas zachęca, mówiąc o tym, żebyśmy odrzucili wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, który nas zniewala. Ciekawe, że akurat w taki sposób o tym mówi, ponieważ najwyraźniej rozgranicza między jednym i drugim. Ciężar nie musi być grzechem, grzech będzie nas usidlał. Ciężarem może być wszystko to, co odwraca moją uwagę od Jezusa i kiedy ja się skupiam w życiu na różnych rzeczach, które nie są pomocne dla mnie w moim naśladowaniu Jezusa. Grzech z kolei jest tym wszystkim, co znieważa Boga, co sprawia, że moje postępowanie jest przeciwne do Bożych standardów, do Bożych norm. I na wszelki wypadek, gdybyśmy zaczęli myśleć o tym, no dobra, ale jakiego rodzaju ciężary, jakiego rodzaju grzechy powinniśmy odrzucić, ten biegacz, o którym mówi, to znaczy ty i ja, to autor dodaje jedno niewinne słowo, które mówi wszystko. Odrzućcie wszelki ciężar i wszelki grzech, który was usidla, który was zniewala. Znowu, myśląc o biegaczach starożytności, oni byli doskonale świadomi tego, że muszą zostawić na linii startu wszystko to, co będzie im przeszkadzało w ich biegu. Można by użyć metafory opróżnić kieszenie. Jezus jest tym, na którego jesteśmy zachęcani, aby na nim skupić nasz wzrok, aby się na niego patrzeć. On jest tym, który wzbudza wiarę, on jest tym, który doskonali naszą wiarę. I tak naprawdę jedyna droga wytrwałości to jest droga przez wiarę. Podobna do tej, którą przebiegli ci, o których jest mowa w 11 rozdziale. Bóg jest tym, który wytycza trasę, albo precyzyjniej Syn Boży jest tym, który wytycza trasę. On jest tym, który przebiegł ten bieg wcześniej przed nami. Jakiś czas temu jeden z moich przyjaciół, jednocześnie wykładowców, powiedział mi ciekawą historię. Powiedział, że był taki czas w jego życiu, kiedy starał się dosyć regularnie biegać. Zwykle robił to wieczorami na pobliskim stadionie. I powiedział, wiesz, tego dnia wyszedłem jak zwykle na stadion, żeby biec. Tłumów nie było, bo byłem tylko ja i jeszcze pewien nastolatek, który razem ze mną był na tym stadionie. Obaj biegliśmy w przeciwnych kierunkach. Mijaliśmy się zwykle na tej najdłuższej prostej stadionu. Zmierzch powoli zapadał. I ja myślałem sobie, ten mój przyjaciel mówi, nie dam mu się. No po prostu muszę pokazać mu, że jestem twardzielem. No i sposób, w jaki pokazał, że jest twardzielem, polegał na tym, że kiedy się mijali na tej prostej i gdzieś tam ich wzrok się spotykał i później się rozbiegali, to Dawid, mój przyjaciel, kiedy był już na łuku stadionu, zgadnijcie, co zrobił. Przeciął sobie, przebiegł, nie biegł bieżnią, tylko przebiegł przez murawę, bo zależało mu na tym, żeby ten młody chłopak, który też biegł, widział, że jest twardzielem i że potrafi biec. No i rzeczywiście ten młody zauważył, bo Dawid mi powiedział, wiesz, kiedy widziałem wyraz jego twarzy, to myślałem sobie, on pewnie nie może uwierzyć w to, że ja mam jeszcze taką kondycję. Problem polegał na tym, że nie biegł według ustalonych zasad, nie biegł według pewnych reguł, które zwykle towarzyszą biegaczom. Autor tego listu zachęca nas w zasadzie przez słowo, które jak wiemy jest żywe, jest skuteczne, które trwa na wieki. Autor tego listu odnosi się do pewnego fragmentu, który był zapisany wcześniej. To znaczy ten tekst, który macie zapisany kursywą pochyłą, to są słowa z Księgi Przypowieści Salomona z 3 rozdziału. księgi, która była pisana 800, może 900 lat przed tym, jak powstał ten list, który teraz czytamy. A to oznacza, że jesteśmy zachęcani, by ufać Słowu, by ufać Bogu, który stoi za swoim Słowem, Słowu, które jest niezmienne, bo Bóg się też nie zmienia. Bóg jest niezmienny, to jest jeden z Jego atrybutów, tak jak możemy powiedzieć, że Bóg jest wszechmocny, że Bóg jest wszechwiedzący, Bóg jest wszechobecny, to kolejnym atrybutem niekomunikowalnym nam, bo są takie atrybuty Boże, które Bóg nam komunikuje, a są też takie, które charakteryzują tylko Boga i Jego i tylko Jego. On jest niezmienny. I ten Bóg, który jest niezmienny, który jest dawcą życia, który jest projektantem życia, wie lepiej. Wie lepiej, wie najlepiej tak naprawdę, jak możemy przeżyć swoje życie. Próbując nas zachęcić, autor odnosi się do intelektu, emocji i woli. Ostrzega nas, ale też i zachęca. Ale muszę powiedzieć, że to jest dosyć dziwna zachęta. Na samym początku mówi, całkowicie zapomnieliście też o zachęcie, która odnosi się do was jako synów. Nie wiem, jak to będzie z zachęcaniem, bo ja szczerze mówiąc ciągle się uczę zachęcać na różne sposoby i z różnym skutkiem mi to wychodzi, ale kiedy myślę o zachęcaniu, to na pewno słowa takie, jakich używa ten autor, nie są w moim plecaku, w którym noszę zachętę dla innych. Ponieważ on używa takich słów jak pouczenia Pana, wytykanie błędów, okazywanie surowości, no i wreszcie karcenie albo dyscyplina, określenie, które się 7 razy pojawia w tym krótkim fragmencie. I to bycie, szczerze mówiąc, to mi się trochę nie skleja, bo myślę sobie, no jak można zachęcać kogoś w taki właśnie sposób? A szczerze mówiąc, to nie są łatwe słowa. Być może to są takie słowa, które chcielibyśmy zamieść pod dywan i nie mieć z nimi za wiele do czynienia. Jednak prawda jest taka, że Bóg jest Bogiem, który Bogiem swojego słowa, Bóg jest Bogiem swojego objawienia, Bóg jest Bogiem, który się nie zmienia, nie jest obojętny na swoje dzieci, czyli na mnie i na ciebie. I Bóg chce nas wychowywać tak, jak tylko On to potrafi. Chce nas kształtować. My się ciągle uczymy tego, co jest najlepsze dla naszych dzieci. Myśląc o tym tekście, znalazłem taką wzmiankę. Socjolog i kaznodzieja Tony Campolo zauważył któregoś dnia nietypową listę umieszczoną w witrynie sklepu z zabawkami. Na liście były wyszczególnione rady, jakie na przełomie ostatniego stulecia otrzymywali od ekspertów rodzice wychowujące swoje pociechy. To było takie dominujące hasło w kontekście wychowania. Rok 1910, daj im lanie. 1920, pozbaw ich tego, co chcą. 1930, zignoruj je. 1940, przemów im do rozsądku. 1950, kochaj je. 60, dyscyplinuj je z miłością. 70, słuchaj ich. 80, oddaj je do przedszkola. No i dalej nie sięgamy poza 80, ale być może to było tak, że dzisiaj zrób dla nich wszystko, bo one są całym twoim światem. Ci z was, którzy macie dzieci, to wiecie o tym, że wychowanie dzieciaków to strasznie trudna sztuka. Nie jest łatwe. Granicząca czasami z czymś niemożliwym, czymś, co nas może przerasta. Bóg jako nasz niebiański Ojciec wie, widzi, rozumie i chce dla nas jak najlepiej. Ciekawe jest to porównanie do ojców ziemskich i niebiańskiego ojca, bo ojcowie ziemscy nie ma na myśli despotycznych ojców ziemskich. Ma na myśli takiego normalnego ziemskiego ojca, który chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Ale pomimo swoich starań, pomimo tego pragnienia, żeby zrobić dla swojego dziecka jak najlepiej, ten ziemski ojciec jest dalej niedoskonałym ojcem. I ten ziemski ojciec jest dalej ojcem, który przysposabia swoje dzieci do życia tutaj. Nasz niebiański ojciec jest tym, który przysposabia nas do życia w wieczności. I robi to w kontekście naszego życia, które nie jest łatwe. I ja wiem, gdybyśmy usiedli sobie teraz razem, powiedzmy przy stoliku z kawą i zaczęli rozmawiać o różnego rodzaju wyzwania, które ci towarzyszą, czy towarzyszyły ostatnio, to pewnie byłyby różne i pewnie powiedziałbyś mi, że no, to nie jest takie łatwe. I w kontekście zawodowym, i w kontekście rodzinnym przechodzimy przez różne wyzwania. No ale oni też, ci, do których pierwotnie pisał autor listu, oni się borykali z zerwanymi relacjami, zagrabionym mieniem, szyderstwami, presją społeczną, wykluczeniem. To były ich zmagania. Kiedy żyjemy, kiedy biegniemy przez to życie, to trzeba by powiedzieć, że kontekst rzadko kiedy będzie zadowalający. Kontekst rzadko kiedy będzie uskrzydlający i satysfakcjonujący. I właśnie w tego typu kontekście albo w tego typu realiach Bóg jest tym, który chce nas prowadzić. I ciekawe jest to, że tu się autor używa jednego z takich dwóch określeń, które dominują w Nowym Testamencie. Niektórzy boją się teologii i teologicznych określeń, ale myślę, że warto odnieść się do nich, bo one definiują całe nasze życie tak naprawdę. Jednym określeniem jest usprawiedliwienie, a drugim jest uświęcenie. Usprawiedliwienie z biblijnej perspektywy jest niczym innym jak werdyktem, który Bóg ogłasza, patrząc się na grzesznika, który wyznał Bogu swoją grzeszność i przyszedł do Niego po łaskę zbawienia. Bóg deklaruje go usprawiedliwionym, ale każdy, kto jest usprawiedliwiony, jest tym, który jednocześnie staje na tej bieżni biegu życia. I wtedy Bóg przysposabia, uświęca taką osobę i przysposabia ją do życia w Jego obecności na wieki. To jest proces. Proces, w którym my jesteśmy powoli uwalniani, tak jak byliśmy kiedyś, kiedy zaufałeś Jezusowi, oddałeś Mu swoje życie, zostałeś uwolniony od kary za grzech. Dzisiaj Bóg uzdania cię przez swojego Ducha Świętego, byś był uwolniony czy uwolniona od mocy tego grzechu w życiu. A przyjdzie taki dzień, kiedy będziesz uwolniony, uwolniona od obecności grzechu. No a w tym wszystkim, w tym naszym biegu jest jeden cel, który nam przyświeca. Nie dlatego, że myśmy sobie założyli to, nie dlatego, że myśmy sami określili ten cel, ale to jest cel, o którym mówi sam autor tutaj, pisząc, abyśmy będąc wyćwiczonymi wydawali pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Abyśmy będąc wyćwiczonymi, określenie, które w swoim kontekście wskazuje na rygor, na wysiłek, na intensywność doświadczenia, przez które przechodzę, abyśmy w taki sposób wydawali pełen pokoju owoc sprawiedliwości, albo inaczej, żebyśmy wydawali obfity plon albo obfite żniwo. Żeby mógł doświadczać pokoju serca z jednej strony i z drugiej strony, żeby miał prawy charakter. Myślę, że ten człowiek, który to pisał pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego, doskonale zdawał sobie sprawę z wyzwań, bo sam przez nie przechodził. Ale zachęcając ich i nas dzisiaj, w końcówce tego krótkiego fragmentu mówi o tym, jaka powinna być w tym wszystkim nasza postawa. Wznieście opuszczone ręce, wzmocnijcie omdlałe kolana i prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało. Uchwyć się mocno. To znaczy, to jest obraz człowieka, który trzymał się kiedyś czegoś kurczowo, ale ten uchwyt jest coraz słabszy i słabszy. I jesteśmy zachęcani do tego, żeby się znowu uchwycić kurczowo Jezusa. Do tego, żeby mieć taką pewną postawę. Nie ugięte kolana, ale pewną postawę. Jestem, chwytam się czegoś kurczowo, podnoszę się, staję na mocnych nogach i biegnę dalej. Bóg dopuszcza do trudów w naszym życiu, do wyzwań, bo chce widzieć przemianę w nas, w naszym życiu. Doskonale o tym wiedział pewien młody mężczyzna. Był w sile wieku, energiczny, zdolny, przebojowy. Poznał dziewczynę, mieli się ku sobie, zaczęli się spotykać, później się zaręczyli i mieli konkretną datę ślubu. Na tydzień przed ślubem mieli randkę konną i on czekał na niej, siedząc na koniu z jednej strony mostu, a ona, jadąc na koniu w przeciwnym kierunku, jadąc do niego, przejeżdżając przez ten most, spadła z konia i jej życie się skończyło. Scriven przyszedł do Jezusa wtedy i prosił Jezusa, żeby go pocieszył. I Jezus to uczynił. Nie od razu. Trochę to zajęło. Później Józef Scriven stwierdził, że być może przyszłością dla niego jest kariera w wojskowości. Załapał się do szkoły kadetów. Przeszedł przez cały program, intensywny program tej szkoły kadetów, tylko po to, żeby na ostatnim roku studiów dowiedzieć się, że jego wątłe zdrowie nie pozwala mu na kontynuację kariery. Chłopak był zdruzgotany. Przyszedł do Jezusa, prosząc, żeby Jezus go pocieszył. I Jezus to zrobił. Nie od razu. Potrzebował trochę czasu. Później Scriven stwierdził, wyjadę z kraju, z mojej rodzinnej Irlandii. Osiedla się w Kanadzie. Tak też zrobił. Tam jako dobry, uczynny chłopak pomagał w praktyczny sposób wielu ludziom. Kiedy już myślał, że będzie przez całe życie sam, to Bóg postawił na jego drodze młodą kobietę. Mieli się ku sobie. Zaczęli się spotykać. Zaczęli wspólnie planować ślub. Na 3 dni przed ślubem ta młoda kobieta odeszła do wieczności. Okazało się, że miała problemy zdrowotne, o których nikt nie wiedział. Scriven zdruzgotany znowu przyszedł do Jezusa, prosząc go, żeby go pocieszył. Ja myślę sobie, ileż człowiek musi znieść, jak wiele jest w stanie wytrzymać. Jakiś czas później dostał wiadomość od swojej mamy, że ma bardzo poważne problemy zdrowotne. Scriven nie był w stanie opłacić sobie biletu lotniczego. Jedyne, co mógł zrobić, to napisać parę słów do swojej mamy. I tych parę słów to jest wiersz, który tak naprawdę skomponował, który okazuje się być, do którego później ktoś napisał piosenkę, czy dodał melodię i ten wiersz stał się piosenką śpiewaną od 150 lat aż po dzień dzisiejszy, przetłumaczoną na większość języków, hymnem chrześcijańskim, który śpiewamy w naszych kościołach. Dzisiaj będziemy mieli okazję też zapiewać ten hymn Józefa Scrivena, który był świadomy tego, że w życiu, kiedy przechodzi przez trudne chwile, jedynym ratunkiem dla niego, jedyną pomocą jest Jezus Chrystus, który jest świadomy tego i który przyzwala na pewne wydarzenia w naszym życiu. No bo tak to jest. Z nimi, ze mną, z tobą, z nami wszystkimi, że Bóg dopuszcza do wyzwań w biegu twojego życia, bo tylko w taki sposób możesz stać się dojrzały i będziesz pomagał w tym innym, którzy podobnie jak ty są razem z tobą na bieżni życia. Panie Boże, przyznajemy, ja uznaję, że to jest naprawdę trudny tekst. Są takie teksty, które są niewygodne, które czasami chcielibyśmy zamieść pod dywan, przeskoczyć nad nimi tak, jakby ich tam nie było. Ale dobry Boże, wiem, że mamy do czynienia z natchnionym autorem i twoim słowem, które chcemy traktować w całości. Również ten niełatwy 12 rozdział, który mówi o dyscyplinie, o karceniu, o tym, że ty dozwalasz do pewnych sytuacji w naszym życiu, ponieważ chcesz nas przemieniać, chcesz nas kształtować, chcesz nas upodabniać do obrazu swojego Syna. Panie Boże, wzdrygamy się często przed tym. Nie rozumiemy tego, ale proszę cię, Panie, abyś przez wiarę pomógł nam ufać tobie, szczególnie wtedy, kiedy zaufanie nie jest łatwe. Pomóż nam uchwycić się kurczowo ciebie, twojego objawienia, twojego słowa, bo tylko ty jesteś dla nas ratunkiem, Panie. i ufamy, Panie, że kiedy przejdziemy zwycięsko przez różnego rodzaju koleje losu w naszym życiu, patrząc się wstecz na nasze życie, będziemy być może widzieli więcej i rozumieli więcej. A dopóki to się nie zadzieje, Panie, chcemy pielgrzymować albo biec przez wiarę. I dziękujemy Ci za Twojego Ducha Świętego, którego nam dałeś, który nas uzdania do tego biegu. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.